Cześć, dzień dobry, tu Ela Bonda.
I Jarosław Koźniar. Spotkaliśmy się kiedyś w studiu Voice House na rozmowie zatytułowanej Przyjaciółka depresja. I postanowiliśmy, że tak szybko z niego nie wyjdziemy.
Chciałabym, żeby udało się nam przekonać biznes do rozmowy o depresji. Często powtarzam, it's okay not to be okay. Tylko jak to zrobić? Jak rozmawiać? Jak pomagać? Chcemy dać temu przestrzeń. Także dlatego, że feedback po pierwszych nagraniach był oczywisty. Dziękuję za szczerość i proszę o więcej. Agata. Producentka, pedagogzka, mama. Fantastyczna młoda kobieta. Od wielu lat choruje na depresję. Ma za sobą pobyt w szpitalu, wieloletnią terapię, farmakoterapię i mówi, że jest wdzięczna chorobie. Czy można dziękować depresji? I czy chorując można myśleć o pomaganiu innym? Cześć Agata.
Cześć Ela.
I teraz będzie się śmiała. Bardzo się śmieje Agata, ale nie musicie tego wycinać. Musicie wiedzieć, że Agata i ja znamy się bardzo, bardzo długo. Obie chorujemy na depresję, ale nigdy o tym nie rozmawiałyśmy tak zupełnie na serio.
Nie zgodzę się tutaj z tobą do końca, bo uważam, że rozmawiałyśmy, ale masz rację, może nie zagłębiłyśmy tego nie tak, jak zaraz mi tutaj no zaserwujesz.
Właśnie. No właśnie, Agata, więc kiedy zaczęłaś chorować?
Wiesz co, ja myślę, że to jest ciężko stwierdzić tak do końca, bo to się nie zaczyna tak po prostu, że tak jak, nie wiem, masz przeziębienie, boli cię gardło i wiesz, że jesteś chora. Ja miałam na początku w wieku tam lat 15, bo mieszkałam wówczas sama, szybko zamieszkałam sama i miałam problemy nerwicowe. Od tego się zaczęło. I później z tego tak naprawdę rozwinęły się wszystkie inne problemy psychiczne.
Które objawiały się?
Niemożnością funkcjonowania, jak to w klasycznej depresji. Mhm. Chyba takim momentem, kiedy naprawdę bardzo to zobaczyłam, to było jak moja przyjaciółka wyjechała na 3 tygodnie i wróciła. Ja się zorientowałam, że przez te 3 tygodnie nie wstałam z łóżka i nie umyłam zębów. Na przykład już nie wspomnę o myciu siebie, no bo to w ogóle odpadało. Mhm. To chyba był taki moment, że ja się zorientowałam, że te 3 tygodnie w ogóle, wiesz, minęły mi...
Szybko? Czy długo?
W ogóle nie wiem kiedy.
Nie wiedziałaś kiedy?
Nie wiem kiedy. W ogóle nie wiem, tak jakby nie wiem, co w tym czasie się działo.
Mhm. I co, lekarz?
Lekarz, klinika nerwic na Sobieskiego. No i potem już było tylko lepiej.
Mhm. O tym jeszcze nie rozmawialiśmy w moim podcaście o szpitalu na Sobieskiego. Jak sobie słyszą ludzie, to myślą sobie pewnie, że to jest taki, wiesz, oddział bez klamek i z miękkimi drzwiami i w ogóle bez okien.
Takie też są. Na takim nie byłam, ale takie też są. Klinika nerwic na Sobieskiego, w ogóle bardzo to polecam wszystkim, którzy mają jakieś problemy, bo to jest tak naprawdę dzienny... Tam się jest cały czas, nie wychodzi się stamtąd, przez 10 tygodni, więc to jest naprawdę bardzo długo, ale to nie jest szpital psychiatryczny.
Mhm.
Tam są ludzie z przeróżnymi nerwicami, od natręstw mycia rąk do problemów z jedzeniem, no wszystko. I każdy bardzo indywidualnie przeżywa to, co się tam dzieje. Ja na przykład totalnie to się wszystko, co tam się działo się poza moją świadomością. Uciekałam w sen, na przykład potrafiłam zasnąć na terapii grupowej, co było bardzo śmieszne, bo chyba nikomu przede mną się to nie zdarzyło. Bardzo mało osób wytrzymuje, nie pamiętam, to było bardzo dawno temu. Nie pamiętam, ile przyszło, ile skończyło, ale było to około 1/3. 1/3 osób to skończyło. Ja w związku z tym, że jak sobie coś wymyślę, to to kończę, to oczywiście to skończyłam. I bardzo mi to pomogło.
Myślisz, że nie wytrzymują dlatego, że to wymaga jakiejś dyscypliny, o którą bardzo trudno w chorobie? Czy
wiesz co, myślę, że nie wytrzymują, bo do końca chyba takie ja mam zdanie, że chyba do końca nie chcą sobie z tym poradzić. Takie ja miałam wrażenie po tych ludziach, którzy odchodzili, że gdzieś dla nich to było wygodne, bo mieli na przykład zwolnienie, bo chorowali i jakieś takie, może bardzo nie fair teraz oceniam kogoś, może bardzo nie fair to mówię.
No zgadujemy,
ale
nie? No nie wiadomo.
Wtedy zgadujemy trochę, tak. I wtedy, ale wtedy, no ja naprawdę wtedy byłam bardzo, bardzo młoda. To było po pierwszym roku studiów jakoś tak mniej więcej, może po drugim. Więc ciężko mi teraz sobie nawet przypomnieć, szczerze mówiąc. Ale pamiętam kilka takich osób właśnie, które takie miałam poczucie, jak odchodziły, że po prostu jest im z tym wygodnie.
Mhm.
Że to nie jest ten moment, ja już doszłam do takiej granicy, że już naprawdę się z tym męczyłam, nie? Już wiedziałam, że tam jestem i po prostu już nie chcę tak żyć, jak żyłam, A myślę, że po prostu ludzie, którzy tego nie kończą, nie dochodzą do tej granicy.
Szpital pomógł?
Bardzo. I to było dla mnie w ogóle coś niesamowitego, bo ja stamtąd wyszłam. Mam zresztą znajomych do dziś dzień. To było naprawdę dawno temu. Stamtąd wyszłam i tak nie do końca wiedziałam, dlaczego to mi pomogło. Bo bardzo dużo ludzi przeżywało jakoś to tak na papierosie. No bo paliliśmy wtedy. Oczywiście dużo. Do dziś dzień palę. I ludzie przeżywali to tak bardzo świadomie. Analizowali to, co się zadziało. Ja czegoś takiego w ogóle w tym szpitalu nie miałam. I taka trochę się czułam biedniejsza w ogóle od tych ludzi, którzy to mieli. Ale to nie przeszkodziło temu, że wyszłam stamtąd i po prostu poczułam, że jestem inna.
A myślisz, że to było tak, że miałaś czas, żeby skupić się tylko na sobie? Że to mogło być jedna z tych rzeczy? Czy nie? Ja też zgaduję teraz, mogę się mylić zupełnie.
Wiesz co? Ja myślę chyba, że to... Tak się zastanawiam teraz. Myślę chyba, że to nie jest tak, że wszystko musi się dziać na gruncie świadomym. Mhm. Że są pewne przemiany i procesy, które się dzieją gdzieś podświadomie w tobie, w tym etapie terapeutycznym. Że to nie wszystko musi być takie bardzo świadome. I myślę, że to, że gdzieś tam ta podświadomość po prostu była mocno spracowana.
A jak wygląda dzień na takim oddziale?
Codziennie, chyba poza weekendami, codziennie są zajęcia od rana do wieczora.
Mhm, ale różne. To zajęcia, no pewnie terapia jest, tak?
Indywidualna, grupowa. Indywidualna, są jakieś artystyczne zajęcia, muzyczne, no wszystko. I też fizyczne, w ogóle jakieś tam poranne rozgrzewki. Tak. Mhm.
Mam znajomą osobę, która była na bardzo podobnym oddziale w innym szpitalu w Polsce. Wspomina chyba tak samo dobrze jak ty. Nawet ostatnio, jak mieliśmy rozmowę, to takie słodko-gorzkie porównanie do spa, że ma czas dla siebie, żeby się zająć w zasadzie wszystkim tym, na co normalnie nam brakuje czasu, po prostu na skupienie na sobie, na fizyczności, na psychice i na wszystkim.
Myślę, że gdybym wylądowała tam teraz, w tym wieku będąc, z takim bagażem codziennych obowiązków, dzieckiem, zwierzętami, to też bym to miała, że to jest czas, w którym się mogę zająć sobą. Wtedy byłam młodą dziewczynką na studiach. Generalnie całe życie było dla mnie impreza jedna wielka. I myślę, że tak mogę wywnioskować, że ta osoba, o której mówisz, po prostu już ma...
Jest dojrzała. Tak dojrzała, to można dojrzała to... dzieci, zwierzęta, żony no jedna naraz, ale tak, no jakby dosyć taki bogaty bagaż życiowy, więc myślę, że wspomnienia też jakby wiesz, no, cukrują się z czasem. Wyszłaś ze szpitala i co? I cały czas już teraz spoko, okej?
Nie.
To dużo czasu minęło tego.
Dużo czasu minęło, nie spoko i nie okej. Przyszedł taki kryzys po kilku latach od wyjścia z tego szpitala, jak wylądowałam w takiej bardzo ciężkiej sytuacji życiowej, sama z dzieckiem, już zaczęłam wtedy pracę, bardzo ciężko pracowałam, sama utrzymywałam i wychowałam dziecko, które nie miało ze swoim ojcem kontaktu. I przyszedł taki moment kryzysu wtedy. Ja wychodząc z kliniki Nerwic na Sobieskiego nie brałam żadnych leków. Jakoś tak zawsze moje nastawienie do leków było, że nie, że ja jestem tak silna i mocna, że sobie tutaj doskonale poradzę z tym, żeby tych leków nie brać, bo to jest bez sensu. No i przyszedł taki moment, kilka ładnych lat po tym, jak byłam w tej klinice, że poszłam do mojej pani terapeutki, która jest zarazem psychiatrą, z którą miałam cały czas kontakt po wyjściu ze szpitala. I usiadłam i powiedziałam, że już to jest ten moment, w którym jednak chcę te leki wziąć, bo ona mi też je wcześniej proponowała, ja cały czas, że nie. No i właśnie przyszedł ten moment, że powiedziałam, dobra, już koniec, już nie mogę. Chcę spróbować, może to.
Pomogły?
Pomogły i to było w ogóle, to było niesamowite z jednej strony, a zarazem przerażające, że sobie zdajesz sprawę z tego, że to w ogóle jak się czujesz, jest w takiej jednej tableteczce, że tak naprawdę ta chemia twojego mózgu to jest tak banalnie proste z jednej strony, nie? Że to jest po prostu chemia w twojej głowie, którą tabletką zmieniasz. No boli cię gardło, bierzesz tabletkę na ból gardła. Nie styka ci w głowie, to bierzesz tabletkę, żeby ci stykało. Pomogło i to było, właśnie to było to, że to z jednej strony było niesamowite, a z drugiej takie, kim my w ogóle jesteśmy.
Prawda? Mała tabletka i wszystko zmienia. Czyli tak, szpital, później leki, jedno pomogło, drugie pomogło. Wystarczyło do dzisiaj, czy po drodze jeszcze jakieś kryzysy ci się wydarzały takie?
Wydarzają się kryzysy. Ja myślę, że to jest nieuniknione. No, u każdego człowieka jest raz lepiej, raz gorzej. Każdy to ma, bez względu na to, czy te tabletki bierze, czy nie, czy mierzy się z jakąś chorobą, czy się nie mierzy. I one się zdarzają cały czas, ale generalnie nie jest ich dużo i też myślę, że one są po prostu najzwyczajniej w świecie potrzebne.
Okej. A twoi bliscy, twoja rodzina, masz w nich wsparcie?
Tak naprawdę trochę teraz to jest tak, że jak się jest dorosłym, to ono już się samemu bardziej kreuje tą swoją rzeczywistość. I oczywiście to wsparcie w rodzinie i zrozumienie jest bardzo ważne, ale myślę, że nie najważniejsze.
Mhm. To znaczy, że uważasz, że to jakby ta siła ze środka zawsze musi wychodzić? Taka wspierająca nas w trudnych sytuacjach?
Nie, właśnie nie. Teraz tak myślę o tym, że nie. Że nie, że bardzo dużo czerpię też z jakichś zewnętrznych bodźców. Ale myślę, że z tą rodziną to jakoś... Nie wiem, wiesz, to jest chyba ciężkie pytanie.
No spoko, jakby nie musimy szukać na nie odpowiedzi w tej chwili, nie? To nie jest najważniejsze. No dobra, jak nie rodzina, to może praca. Jak to było z twoimi pracami? Wiem, że masz mnóstwo różnych zawodów, wykształceń, jesteś niesamowicie wszechstronną osobą, więc pracowałaś w różnych miejscach. Informacja o chorobie jakby zawsze gdzieś była, towarzyszyła ci, czy to nie było coś, czym chciałaś się dzielić albo nie potrzebowałaś?
Zależy z kim, nie z każdym na pewno. Nie było to tak bardzo oficjalnie przeze mnie komunikowane. Poniekąd ty i twoja historia myślę, że też są inspiracją, nie tylko dla mnie, do tego, żeby o tym mówić. I praca, no to też jest ciekawe, bo pierwsze miejsce, w którym miałam okazję pracować, jeszcze jak moja córka była bardzo mała, było bardzo sprzyjające. Czułam się tam naprawdę bardzo dobrze, bardzo zaopiekowana. W momencie, w którym się czułam gorzej, nawet nie musiałam mówić o tym, dlaczego się czuję gorzej, dlaczego nie dowożę jakichś rzeczy, to słyszałam pytanie, w czym ci mogę pomóc, w czym ci możemy pomóc, czy potrzebujesz czegoś od nas, czy potrzebujesz nie być w tej pracy, czy potrzebujesz zupełnie czegoś innego być, ale w jakimś innym zakresem obowiązków. No niestety później trafiłam też do miejsc, które są zamknięte na takie sytuacje i w których się nie rozumie wielu rzeczy, nie rozumie się człowieka w ogóle.
Mhm. I czym to się objawia?
W moim przypadku objawia się to tym, że rozmawiasz z drugą osobą i czujesz, że w ogóle nie ma tam żadnego porozumienia, że tam nie ma... że nie ma żadnego zrozumienia, że nie ma chęci w ogóle zrozumienia drugiego człowieka. Tak, no myślę, że...
Mhm. Ale zrozumienia człowieka, który choruje, czy w ogóle zrozumienia człowieka po prostu jako drugiej osoby?
Zrozumienia człowieka jako drugiej osoby zdecydowanie, że to są takie miejsca, w których są najważniejsze pieniądze, a nie ludzie.
Mhm.
Że ci ludzie schodzą na drugi plan, bo najważniejsze jest po prostu, żeby była kasa. I to jest to, z czym gdzieś tam się nie mogę jakoś pogodzić.
To nie pomaga pewnie w tym, żeby trzymać się zdrowo?
Nie pomaga. Nie pomaga, no bo wiadomo, że jeżeli ma być więcej pieniędzy, to ma być mnóstwo roboty. Tej roboty to po prostu to się nigdy nie kończy. Nieważne ile pracujesz, to zawsze zasypiasz z myślą, czego dzisiaj nie zrobiłam. I myślę, że tej chorobie i tej swojej przyszłości jestem wdzięczna za to, że stanęłam w takim momencie, żeby powiedzieć, dobra, po prostu tak nie chcę dalej żyć. Mhm. Już się wyeksploatowałam w tym zawodzie i nie chcę tak dalej. Ze względu między innymi na swoją chorobę, ale też dołączyły się do tego jakieś różne inne rzeczy związane z misją w życiu i w ogóle.
No to zaraz porozmawiamy o twojej misji. Ale jeszcze zakończmy może ten wątek właśnie pracy, gdzie nie chcesz być, bo jest... Za dużo, za mało zrozumienia, za mało ludzko chyba?
Tak, za mało, zdecydowanie za mało ludzko.
Trzeba w sobie znaleźć dużo siły, żeby z takiego miejsca odejść, czy nie?
Wiesz co, ja miałam super zespół w tej pracy, więc trzeba znaleźć sobie dużo siły, bo z jednej strony musisz na szali postawić, teraz trochę tak to wcześniej przedstawiałam, jakby to był jakiś dramat w ogóle, moje ostatnie miejsce pracy. No to tak też nie było. Ja miałam super zespół, z którym mi się naprawdę dobrze pracowało. Tylko na wyższych szczeblach, no, gdzieś tego zrozumienia nie ma i w momencie, w którym chcesz, żeby ludzie byli najważniejsi, a nie pieniądze, albo chociaż tak samo ważni, to się nie możesz dogadać. No.
Mhm. I myślisz, że z jakim sygnałem zostawiasz to miejsce, te osoby, które są na górze organizacji i ten twój zespół? Co oni mogą myśleć?
Wiesz co, chyba jestem teraz w takim momencie, że bardziej ja myślę o sobie, nie myślę, znaczy mam nadzieję, że może ktoś coś zobaczy. Mhm. Ze swojej poprzedniej pracy, jak odchodziłam, to też śmieszna historia, to też odchodziłam dlatego, że się pokłóciłam o to, że ludzie są źle traktowani, więc to nie jest też pierwsza taka moja praca. I z tej wcześniejszej pracy to była korporacja, w której się źle czułam, byłam tam przez 2 lata i odchodząc z niej właśnie zrobiłam taką burdę w związku z złym traktowaniem ludzi i osoby, których broniłam, wysłały mi bardzo, bardzo, bardzo drogą wódkę z takim liścikiem, że bardzo mi za to dziękują, że może ktoś wreszcie po tylu latach zwróci uwagę na to, w jakich warunkach oni pracują. I to było, to było, co zapamiętałam sobie. Nie wiem, jak to się skończyło, ta historia, bo ja już stamtąd zniknęłam i w tamtej pracy nie było nic dobrego, nic. Ja po prostu stamtąd zniknęłam i w ogóle nie chcę mieć z tym miejscem nic wspólnego, nie chcę mieć stamtąd, nie chcę pamiętać ludzi, których stamtąd znam nawet, z którymi się nawet dogadywałam. Teraz ta praca to trochę inna sytuacja, bo jednak było mi tam też dobrze, to bardzo dużo dobrych momentów, bardzo dużo wspaniałych ludzi. No i przyszedł ten moment postawienia na szali siebie. Myślę, że też wiek w tym pomaga.
Może.
To nie jest przytyk do ciebie.
Nie no, jakby ja się bardzo cieszę, że zadbałaś o siebie i zawalczyłaś o siebie. Myślę, że to wymaga ogromnej odwagi. I no właśnie, no i co dalej? Zrezygnowałaś z tego miejsca, misja. Opowiedz trochę o tym.
Tak, i właśnie tak jadąc tutaj do ciebie sobie myślałam o tym, że tak naprawdę, tak podsumowując tą całość życia z chorobą, to że tak naprawdę to myślę, że ona też bardzo dużo dobrego daje. I że w tym momencie mogę podziękować sobie za to, jakim człowiekiem jestem dzięki tej chorobie. I myślę, że gdyby nie dużo ciężkich rzeczy, które mnie spotkało i dużo jakichś takich naprawdę, naprawdę ciężkich sytuacji życiowych i też związanych z chorobą i nie z chorobą, że tak myślałam właśnie, że super w ogóle, że jestem wdzięczna za to i za te leki.
No, zaleki dobrze dobrane szczególnie. No, ale wracając do tej misji twojej, bo jakby to jest, myślę, że też jest bardzo ważne, szczególnie w tym czasie, w którym rozmawiamy dzisiaj i jesteśmy, to jest koniec marca, jest 35 dzień wojny w Ukrainie. Mamy w Polsce mnóstwo osób uchodźczych, głównie mam, z dziećmi. I ja jestem bardzo zbudowana tym twoim planem na przyszłość, a jednocześnie bardzo cię podziwiam, bo ja myślę, że bym się bała zwyczajnie. Po prostu bałabym się, czy podołam. To opowiedz trochę, co ty tam planujesz, co chcesz zrobić?
Żeby nawiązać trochę może do tej choroby jeszcze, tak przechodząc do tego, to tutaj bardzo się trzymam pilnie, to też ten ostatnie kilka lat strasznie męczyło mnie to, że ta praca nie ma żadnego sensu, że to jest po prostu robienie tych projektów, zarabianie pieniędzy, a tak naprawdę nie robisz nic dobrego dla świata i gdzieś strasznie mnie to gdzieś już gniotło, że tak nie chcę do końca życia. Mhm. Więc trochę sobie wymyśliłam w ogóle przebranżowienie się. Też właśnie dzięki temu wszystkiemu, co przeżyłam, wybrałam sobie taką drogę, jaką sobie wybrałam. Jestem na jej kompletnym początku, więc jeszcze nic na jej temat nie mogę powiedzieć. Po czym przytrafiła się Ukraina, przytrafiło się moje zrezygnowanie z pracy. Złożyło się to z tym, że mam przyjaciółkę, z którą się przyjaźnię ponad 30 lat, więc naprawdę bardzo długo się znamy. Ona jest z pochodzenia Ukrainką i gdzieś w pewnym momencie pojawił się pomysł i różne już opcje, nawet dalej trochę posunięte, tego, żeby założyć fundację, która będzie pomagała głównie dzieciom i nastolatkom, które znajdują się u nas teraz i które pewnie w dużej mierze zostaną.
Mhm. A myślisz, że... Bo to nie brzmi jak łatwe zadanie. To nie brzmi jak mało pracy.
Nie brzmi.
Nie brzmi jak coś takiego, wiesz, lekkiego, że przychodzisz o 9 i zamykasz o 17 komputer albo drzwi i wychodzisz.
Tylko w momencie, w którym wiesz, że to ma sens, że to nie robisz tego po to, żeby mieć pieniądze albo żeby ktoś miał pieniądze, to jest coś, na co tą energię z chęcią spożytkuję. Myślę, że wyeksploatowałam się w tym takim segmencie czysto skupionym na tym, żeby zarabiać pieniądze, że to jest... Też sama jestem mamą nastoletniego dziecka, które też dużo ode mnie potrzebuje, więc gdzieś te w tematy psychologii nastolatków siłą rzeczy się zagłębiam, chcąc, nie chcąc, chcąc. No i to nie brzmi jak łatwy plan, ale to brzmi jak przecudowny plan. Jak plan, w którym możesz naprawdę zrobić super rzeczy. No i trochę taki cel w życiu. No nawet jakby miało to pomóc jednej osobie, dwóm, trzem, to będzie to.
Mhm. A masz jakiś pomysł na to, żeby siebie tym wszystkim trochę chronić, czy nie? Czy zupełnie to na razie nie jest w twoich planach?
Mam, na razie to wszystko jest tak, ten pomysł ochrony siebie jest taki trochę jeszcze taki trochę niewyraźny, bo będę łączyć, większość swojego czasu zawodowego chcę przeznaczyć na pracę w fundacji, którą zakładamy, ale też początek tej fundacji nie pozwoli mi utrzymać siebie i mojego dziecka w odwrotnej kolejności, bo zdecydowanie większym kosztem jest utrzymanie dziecka niż siebie. Więc też będę musiała to łączyć z jakąś robotą, która przyniesie mi ten przysłowiowy chleb. Na szczęście mam taką możliwość, żeby brać fajne projekty, w których się odnajduję, które lubię, w których będę pracować z fajnymi ludźmi, więc to jest też trudny plan z tego względu, że trzeba to też połączyć z tym, żeby jednak ten poza misją i to jednak ten chleb.
Chleb był. Myślę, że też balans jest bardzo ważny tutaj właśnie, żebyś po prostu zwyczajnie nie zajechała się w tym wszystkim.
No i to jest coś, co na pewno będę do ciebie przychodzić.
Do mnie może nie, ale wiem, że masz jeszcze pomoc terapeutyczną i lekarską i myślę, że to jest
tak, mam
mega
nadzieję,
ważne.
Że tak. Mam nadzieję, że właśnie ta pomoc z każdej strony mi pomoże ten balans jakoś złapać. No bo myślę, że jeszcze w takim momencie, w którym robię coś zupełnie nowego, jak ta fundacja, no to mogę się zagalopować, bo mam takie tendencje właśnie do tego, żeby...
No trochę tutaj jakby, wiesz, taką tranzycję robi ze swojej głowy do twojego pomysłu, że też pewnie bym była tak podjarana, że byłoby mi bardzo trudno się zatrzymać.
Tak.
Więc będziemy cię pilnować, Agata.
Będę bardzo wdzięczna.
Czego ci życzyć na najbliższe miesiące, tygodnie?
Życzyć mi tego, żebym czytając jedną ustawę nie musiała czytać 5 następnych.
No nie, to takie bardziej realistyczne rzeczy musisz.
To życzyć mi na pewno balansu, siły i tego, żeby ci ludzie dostali tą pomoc realną. Ci ludzie, którym chcemy pomóc, żeby tą pomoc realną dostali i żeby, no to nie mi, ale myślę, że tak światło ogólnie, to żeby wojna się skończyła, nie?
To. No to z pewnością. To musi być super w ogóle jakby poczucie, że możesz zrobić coś takiego, pomóc ludziom.
To jest niesamowite. No myślę, że w ogóle pierwszy raz w życiu coś takiego mam i takie poczucie i to jest naprawdę... No, to jest naprawdę niesamowite poczucie, bo no, trochę po to chyba żyję, po to też przeszłam swoje różne gorsze momenty i lepsze, żeby
myślisz,
właśnie...
że będzie ci łatwiej zrozumieć ich?
Myślę, że tak, właśnie myślę, że za to trochę też jestem wdzięczna tej swojej chorobie, za to, że jednak ci ludzie są po prostu najważniejsi. Zrozumienie ich i bycie gdzieś koło tego człowieka. Na pewno jeszcze długa droga przede mną, żeby zrozumieć to w cudzysłowie w fachowy sposób. Ale tak, myślę, że za to mogę być wdzięczna właśnie, że to podejście do człowieka jest trochę inne.
Agata, wnioskuję z twoich słów, że uważasz, że właśnie, że choroba potrafi doprowadzić do dobrych rzeczy. Jak tak można myśleć? Jak myślę o tym, że to jest ciężka, trudna rzecz, która niejednokrotnie zabija, no ale można się z niej wygrzebać, można przy pomocy wyjść z niej, być w tym miejscu, w którym jesteś ty, czy jestem ja, i znaleźć plusy. Jak rozmawiam z wieloma osobami, to mówią, że one nie rozumieją tego, ale nie rozumieją, jak można się cieszyć z chorowania, jakby można widzieć te plusy. Właśnie, jak ty widzisz te plusy?
Największym, zdecydowanie największym plusem to jest właśnie to zrozumienie i patrzenie na ludzi. Myślę, że to jest w ogóle, to jest coś, co jest takim dobrym bagażem, który przychodzi z tym, z tą chorobą, oczywiście pod warunkiem, że się ją ogarnie. Bo to nie jest na pewno bycie w nieogarniętej depresji tudzież innej chorobie psychicznej. To nie jest moment, w którym się cieszę z czegokolwiek. Trzeba to najpierw ogarnąć i ja to robię i psychiatrycznie, i terapeutycznie, więc dwutorowo od wielu lat. No i właśnie to ukierunkowanie, myślę, na drugiego człowieka i też tak naprawdę czerpanie trochę z każdej chwili, w której się dobrze czujesz. Mhm. To jest też niesamowite, że wiesz, że wcale nie musisz się tak, nie czułeś się tak zawsze, a teraz jest naprawdę super. I nawet jak jest kryzys, to no ja już nie dopuszczam do takich kryzysów, jakie miałam wcześniej. To też to kontroluję.
Umiesz się zatrzymać?
Umiem się zatrzymać i umiem wybadać to wcześniej. Znaczy przynajmniej umiem, uczę się. No takie łamane nauczę się. I bardzo, bardzo jestem za to wdzięczna właśnie, że takie docenianie tego, że jest super, docenianie tego, że widzi się ludzi, uczy. No na pewno uczy dużo takich... Kurde, no dobrych rzeczy, no.
No. Przyjaciółka depresja w końcu. W takim podcaście jesteśmy. Agata, bardzo, bardzo ci dziękuję. To była bardzo specjalna dla mnie rozmowa i bardzo ci dziękuję. I trzymam kciuki za fundację i za przyszłość.
Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Bardzo mi się przydadzą te kciuki.
Dziękujemy za twoją uwagę. Jeżeli chcesz podzielić się swoim doświadczeniem, napisz kuźniar@kuźniarmedia.com. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.